się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Alleluja, o alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: o, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami, bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i cisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawię w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Oto słowo Pańskie. Ja bardzo uprzejmie proszę, żeby przyjąć tych młodych ludzi, harcerzy, do swoich ławek, jeśli się znajdzie miejsce.
Wielce szanowna pani ambasador, szanowni zaproszeni goście, umiłowani bracia i siostry, rodacy. Dziś obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Pragniemy wyrazić radość, że jesteśmy narodem wolnym, a zarazem wypowiedzieć wdzięczność tym, którzy tę wolność wywalczali za cenę swej krwi przelanej w kolejnych powstaniach, wojnach, za cenę okrutnego umierania w obozach koncentracyjnych czy na zsyłkach syberyjskich. Wszyscy jesteśmy ich dłużnikami. Dobrze, że w tych listopadowych dniach okrywa się polską wstęgą ich groby. Groby żołnierzy, pisał Albert Schweitzer, są najlepszym kazaniem o pokoju. Jako ludzie wierzący gromadzimy się dziś tu w Wiedniu, w tej polonijnej katedrze, aby Panu Bogu dziękować za dar wolności, niepodległości, ale też i po to, by w świetle Bożego Słowa spojrzeć na zadania, jakie dziś stają przed nami względem naszej Ojczyzny. Mieliśmy w naszej historii wielu nauczycieli tej patriotycznej miłości. Święta miłości kochanej Ojczyzny, pisał Ignacy Krasicki, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadle smakuje trucizny, dla ciebie więzy pęta nielżywe. Wcześniej Jan Kochanowski stwierdzał: a jeżeli komu droga otwarta do nieba, to tym, co służą Ojczyźnie. Jakże tu nie przytoczyć słów błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, kardynała i prymasa tysiąclecia, który jako młody ksiądz był kapelanem powstania warszawskiego, opiekując się rannymi, a potem jako biskup i prymas w wytrwale stawał w obronie narodu przed komunistycznym zniewoleniem. Za to został aresztowany i więziony. Tuż przed aresztowaniem dał takie świadectwo: kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Miłość ojczyzny wymaga wciąż podejmowanego trudu, aby ocalić i pogłębić jej wolność, jej godność, jej przyszłość. Można postawić pytanie, dlaczego Polska, choć była potęgą, mocarstwem jeszcze w XVII wieku, to jednak upadła, została rozdrapana przez zaborców. O, czyż nie miał racji ów królewski kaznodzieja ksiądz Piotr Skarga? Obserwując, jak magnaci książęta dbają li tylko o swoje kariery i utrzymują bliskie kontakty z wrogami Polski, ze Szwedami, z Moskwą, jak żyją w zbytkach, odchodzą od jedności z Kościołem, zapowiadał upadek Rzeczypospolitej. Nie trzeba było długo czekać. Już w XVIII wieku przestaliśmy istnieć jako państwo polskie. Dumny kraj stał się łupem trzech zaborców, którzy z narodu uczynili swoich niewolników. Dotykamy tu bardzo istotnego problemu. Wolność zależy nie tylko od sił militarnych, od rozwoju gospodarczego, ale i przede wszystkim od stanu moralnego, duchowego narodu. Po upadku powstania listopadowego wielu powstańców udało się do Francji. Był to czas tak zwanej wielkiej emigracji. Wśród nich byli walczący w powstaniu Hieronim Kasiewicz i Piotr Semenenko. W Paryżu spotkali się z Bogdanem Jańskim. Wszyscy trzej byli zaprzyjaźnieni z Adamem Mickiewiczem. Jański przełożył na język francuski pana Tadeusza. Otóż ci trzej z bólem obserwowali, jak bardzo ta emigracja jest podzielona, skłócona. Ile tam nienawiści między różnymi partiami. I oto ci trzej dochodzą do wniosku. Polska nie odzyska wolności bez odrodzenia moralnego i duchowego. Jański, ten świecki intelektualista, w tym celu zakłada zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego. Jak pisał on, potrzebna jest rechrystianizacja poganiających społeczeństw. W jego zamyśle było, aby doprowadzić do odrodzenia społeczeństwa przez rodzinę, przez kształtowanie mężnych niewiast, przyszłych żon i matek, przez kształtowanie charakterów młodych mężczyzn, którzy kiedyś założą swe rodziny. A dalej, jak pisze profesor Ewa Jabłońska-Deptuła, uważał on, że należy starać się o przeobrażenie w duchu Chrystusowym gospodarki, polityki, nauki, oświaty, literatury i sztuki, a przede wszystkim o uzdrowienie stosunków społecznych, nie na drodze rewolucji, ale ewolucji. Na ten związek wolności, niepodległości ze stanem moralnym narodu wskazywał i nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Oto jego wypowiedź. Dopóki wiara kwitła, szanowano prawo. była wolność z porządkiem, z dostatkiem w sławie. Można jeszcze postawić jedno pytanie. Jak to było możliwe, że Polska mimo zaborów nie przestała istnieć, odzyskała niepodległość? Gdzie wtedy wciąż biło polskie serce? Gdzie? W rodzinie. Jakże wymowne jest świadectwo dziś już świętego arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Otóż on po upadku powstania styczniowego, gdy zaczęto aresztować, torturować, wywozić na syłkę owych młodych ludzi, powstańców, stanowczo stanął w ich obronie. Ale za to został zaaresztowany i wywieziony na wygnanie, gdzie przeżył 20 lat. Gdzie on nauczył się takiej miłości ojczyzny? W rodzinnym domu. Jego matka za obronę polskich chłopów też była zesłana. Wtedy całe gospodarstwo zostało zabrane, a dzieci, w tym i ten mały Zygmunt, zostali porozdzielani po krewnych i znajomych. Tak, to dom uczył, wychowywał i kształtował jego charakter. Z wygnania, tak pisał w liście do matki. Rodzina to cały mój skarb. To jedyne źródło, z którego wolno mi jeszcze czerpać szczęście. Tak, jak pisał Maksym Gorki. Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki nie ma poety. Nie ma bohatera. Doświadczenie wieków uczy nas, że fundamentem narodu, jego wolności jest rodzina. Jest nią prawdziwa rodzina i miłość rodzicielska. To ona jest pierwszą szkołą kształtowania charakteru, sumienia, umiłowania wspólnie tego, co Polskę stanowi. Rodzina, która wierzy, wychowuje nowe pokolenie. Jak pisał Henryk Sienkiewicz, Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości. A Max Horkheimer słusznie zauważa, polityka, która nie zachowuje w sobie ani teologii, ani metafizyki, ani moralności, staje się ostatecznie interesem handlowym. Bolesne stwierdzenie. Oby ono nie dotyczyło nas, Polaków, naszej ojczyzny. Obyśmy pamiętali jako naród na słowa Cypriana Kamila Norwida, zaprzyjaźnionego z naszymi czcigodnymi założycielami. Głosem narodu jest harmonia czysta. Mieczem jedność i zgoda. Celem prawda. Na koniec wróćmy do początku, do dzisiejszej liturgii słowa, do tej biblijnej mądrości. Oto słyszymy tam pytanie. Cóż to się stało Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej? I odpowiedź. Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. A święty Paweł, który przecież doznawał wielu prześladowań, apeluje do chrześcijan, a więc do nas. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. błogosławcie, a nie złorzeczcie. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom. Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jakże te słowa bliskie były błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Ewangelia wskazuje nam Jezusa płaczącego, gdy patrzy na stolicę swego kraju, na Jerozolimę, na to najświętsze miejsce dla każdego Izraelity. Oto Jezus widzi przyszłość, jaka czeka miasto i naród. Jezus na widok miasta zapłakał i rzekł: o gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. O gdybyś ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. I potem bolesna wizja. Nieprzyjaciele otoczą cię, oblegną, powalą na ziemię za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Tak, głęboko wpisany jest w Boże objawienie ów związek między prawdziwym pokojem, wolnością, a pozycją moralną każdego człowieka i narodu. Pan Bóg miłuje człowieka, miłuje naród. Daje swe światło, mądrość, ale szanuje wolną wolę człowieka, którą obdarzył go w akcie stworzenia. Ufajmy, że jako naród przyłączymy się do tego ludu wiernego Bogu, szukającego tego, co Boże, co prawdziwe. Stajmy się tym ludem, o którym mówi psalmista, jak to śpiewaliśmy w słowach responsorium. Oto lud wierny, szukający Boga, taki otrzyma błogosławieństwo od Pana. Z całego serca dziękujmy Bogu za dar wolności naszej Ojczyzny i prośmy dla siebie o ową Bożą mądrość, abyśmy jako naród, jako Polacy pozostali wierni Bogu. Wszyscy zapewne chcemy się podpisać pod słowami świętego Jana Pawła II. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Zakończmy słowami modlitwy do Matki Bożej Królowej Polski, której ukoronowany obraz znajduje się w tej świątyni. Zakończmy słowami, które wypowiedział na Jasnej Górze święty Jan Paweł II w 1991 roku w ramach Światowego Dnia Młodzieży. Matko mądrości, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która, opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha pojednania i przebaczenia. Do Syna swego Jezusa Chrystusa nas prowadź. Z Nim nas pojednaj. Jemu nas oddawaj. Amen.